Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Celem programu Czyste Powietrze w Polsce z budżetem 103 miliardy złotych na lata 2018-2029 jest walka z największymi trucicielami powietrza, jakim są domy jednorodzinne, a ściślej wykorzystywanie do ich ogrzewania przestarzałe kotły i piece. Do wymiany w Polsce jest 3 miliony kopciuchów. Na Czyste Powietrze zareagował pan Mieczysław, 88-letni właściciel małego domku w Zielonej Górze.
Tutaj chcę proszę wchodzić, bo się położyłem troszkę, bo tętno mam 120.
Proszę założyć maseczkę na nos.
No mam. 88 skończyłem w czerwcu. Jak żona mieszkała jeszcze, no to życie tutaj leciało. Ona też była chora. No i zmarła 18 czerwca.
Tego roku, tak? A tak. Co się stało?
Rozległy zawał serca. Było takie stwierdzenie. O 11.30 pogotowie przyjechało, zabrało ją, a o 18.30 już był telefon, że żona nie żyje. Nie szło uratować, tak mi lekarz powiedział. Tęsknię i ciągle myślę, codziennie. Obawiam się, żeby nie wpaść w depresję, jak jeden członek rodziny umrze, a drugi zostaje. Człowiek umiera samotnie. Tak łzami to nie zalewam się, no bo to może by szkodziło, nie? Bo ja jestem ciężko chory na serce.
Idziemy zobaczyć przedmiot, o który chodzi. Gdzie on jest?
W piwnicy.
Idziemy do piwnicy?
Tak, to jest kocioł nowy.
Niebezpiecznie, panie Mieczysławie, te schodki.
Tak, to ja się trzymam, ale to... Właśnie musieliśmy ten kocioł szybko zrobić, bo już ja nie mogłem chodzić do piwnicy i żona nie mogła.
Zobaczmy najpierw to, co było.
Tu był na węgiel i drzewo. No po prostu ja już nie mogłem tutaj przychodzić i strasznie cierpiałem już na te schorzenia sercowe i nogi bolały. No i... Węgiel zwozić, kupować, jeździć do Kisielina.
I tutaj przywozić, i tu znosić, przywozić, znosić.
I później tam za garażem taki schowek jest, to stamtąd trzeba było tutaj znosić. No nie szło, zupełnie już nie można było, brak było sił. Kopciucha ktoś musiał obsłużyć, a ja już nie mogłem, a żona w ogóle nigdy nie brała się do tych prac. Wiadomości miałem z radia, z telewizji, bo internetu nie mam. Były reklamy ciągle, żeby piece zmieniać i z tego tytułu otrzyma się zwrot kosztów.
Rekompensatę.
Tak, rekompensatę 80%. Szybko żeśmy zadecydowali, no to w lutym było, żeśmy zdecydowali wymienić ten kocioł.
Podłączone do?
Do sieci centralnego ogrzewania. Na gaz. On się sam włącza rano. O, teraz na przykład stoi w tej chwili, bo no. Temperatura już jest taka, że nie musi pracować i się wyłącza, a jak jest temperatura się obniży, tam jest do góry czujnik. On pracuje według tego czujnika. Na dzień jest nastawione na 22 stopnie, a na noc na 17.
Ile kosztował ten piec?
4000 z montażem. Wszystkie państwa dążą do tego, żeby wymieniać te dymiące kotły na niedymiące gazowe, ekologiczne. Bo dwutlenek z węgla jest bardzo trujący i szkodliwy dla zdrowia. A tutaj już ostatnio, jak ja paliłem, to już sąsiedzi mnie nachodzili i że bardzo czuć jest i czym ja palę, nie? Ja mówię, no to byście państwo musieli zakazać sprzedawcom węgla. No, ja kupuję w bazach tam, gdzie jest węgiel i oni nie mają zakazu sprzedaży. A teraz się zaczęły kłopoty. No i widzi pani redaktor, już nie szło chodzić po schodach. Krakowie bardzo było to zadymienie. To już zlikwidowali całkowicie w Krakowie kopciuchy. Na Śląsku ustawiali się ludzie, dniami, nocami kolejkę trzymali, bo tam z Unii Europejskiej były fundusze.
Pan w maju pisze do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze prośbę, że ze względu na obywatelską postawę i ze względu na zapowiedzi chciałby pan otrzymać refundację za to, że pan się kopciucha pozbył.
Pojechałem do tej instytucji ochrony środowiska, dostukałem się i wyszła pani urzędniczka, która powiedziała, że na razie jest nieczynny zakład, proszę w czerwcu przynieść to pismo. W czerwcu się zgłosiłem. Przyjęła pismo i po jakimś czasie była odpowiedź właśnie negatywna. Fakt jest faktem, wymiana kotła dymiącego, trującego na ekologiczny. To jest dla mnie fakt. I tego faktu nie uznaje się, tylko przepisy tylko formalne. Potem pisałem do prezydenta. No i prezydent odpowiedział, że oni też nie mają na to funduszy.
Prezydent miasta odsyła pana o dofinansowanie ogrzewania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Nie przewiduje się dotacji dla inwestycji zrealizowanych przed wprowadzeniem wyżej wymienionego programu.
Żona chora, ja chory, no i zimno w domu. Ja w ogóle to wszystko, co robiłem, to z myślą, żeby żona miała ciepło. Teraz zostałem bez pieniędzy, bo żona wzięła pożyczkę na to wszystko. Zmarła. No a ja teraz z długami zostałem i przyjdą niedługo rachunki, które trzeba będzie płacić. I to wysokie rachunki. Do 700 zł miesięcznie. Na 2 miesiące będzie 1400. Wygoda będzie, ciepło będzie. Ale jak teraz wybrnąć z tej sytuacji, jeżeli zabraknie na to pieniędzy. Zapasów żadnych nie mieliśmy, ponieważ emerytury starczały tylko na opłaty też. Panie redaktor, i co w takiej sytuacji ja mam w dalszym ciągu robić? Bez pomocy nie będę mógł funkcjonować.
Pan Mieczysław nie ma rodziny, nie ma dzieci. Po śmierci żony mieszka samotnie i nie może pogodzić się z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Witamy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Informujemy, że w celu świadczenia najwyższej jakości usług wszystkie rozmowy są nagrywane i przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, rozłącz się i skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.wfosigw.zgora.pl. Jeśli jesteś zainteresowany programem Czyste Powietrze, wybierz 1.
Jesteś dzwoniącym numer 4. Trwa oczekiwanie na rozmowę z konsultantem. Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem. Dziękuję za cierpliwość. Jesteś dzwoniącym numer 3. Szacowany czas oczekiwania to 5 minut. Jesteś dzwoniącym numer 2. Trwa oczekiwanie na rozmowę z konsultantem. Szacowany czas oczekiwania to 6 minut.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, słucham, Szymon, dzień dobry.
Dzień dobry. To jest 12 minuta oczekiwania. Czy w takim razie nie powinniście państwo mieć jeszcze jednego konsultanta do tak ważnego tematu jak czyste powietrze? Grażyna Walkowiak, Radio Zachód, kłaniam się.
Naprawdę są długie rozmowy, więc to też tak wygląda, że długo się rozmawia, tak? Więc wiem, że państwo czekają, ale naprawdę klienci rozmawiają bardzo długo z nami.
Napisał do państwa, że w związku z tym, że on ten piec zamontował, a zlikwidował kopciucha, prosi o dofinansowanie. Państwo się nie zgodzili. Co pan Mieczysław zrobił nie tak?
Jeżeli napisał do nas w maju, proszę panią, to były takie zasady, że najpierw po prostu trzeba było do nas złożyć wniosek, a potem zrobić zadanie. Jeżeli coś zostało zrobione, to po prostu nie były to brane koszty pod uwagę, tak? Najpierw wniosek u nas fizyczny w formie papierowej. Od tego dnia, jak się złożyło wniosek, można było ponosić wydatki. Natomiast nie było można zrobić tak, że napisać wniosku po wykonaniu prac, bo to było niekwalifikowane. Takie były ustalenia w programie, zasady kwalifikacji kosztów. W lutym tego roku, tak?
Tak. Napisał do was pismo i załączył fakturę z 26 lutego tego roku.
Zasada w czystym programie była taka, złożyć należy formularz wniosku podpisany. Formularz, tak? Zawnioskować dopiero od daty złożenia wniosku kwalifikacji. Więc jeżeli coś zostało zrobione w lutym, to też już jest, no pismo jest jakby za słabą formą, ale nawet gdyby to pismo wpłynęło w takim okresie, że przed rozpoczęciem zadania, moglibyśmy szybko poinformować, że należy złożyć wniosek. Najpierw złożony wniosek, a potem dopiero wykonanie prac należało robić, żeby faktury były wystawione po dacie złożenia wniosku.
U państwa już nic nie uzyska, tak?
Nie, u nas już nie, bo zmienił się program 15 maja, że kwalifikacja jest od daty złożenia podpisanego wniosku, mogą być poniesione kwalifikowane wydatki poniesione pół roku wstecz od daty złożenia wniosku, ale nie dalej niż 15 maja. Więc tak czy siak tutaj nie ma szans, żeby faktura z lutego była objęta dofinansowaniem, więc w tej chwili nie ma takich możliwości.
Pan Mieczysław ma 88 lat, jest schorowany. Chciał zrobić dobrze dla czystego powietrza w Polsce, a wyszedł na tym, powiem jak Zabłocki, na mydle. Państwo mu odpisujecie, że mógł sobie wziąć instrukcję z internetu. Prawie 90-letni człowiek został z tym długiem, z tym piecem, z tą radością z tego, że pomaga ekologicznie naszemu krajowi, czystemu powietrzu.
Najczęstszą, że tak powiem, jakby takim formą obsługi jest to, że najpierw złóż wniosek, my go ocenimy, jeżeli go zaakceptujemy, możesz robić jakieś działania. Bywają też takie dofinansowania ze środków gminnych, ale wydaje mi się, że też w zależności od tego, jak gmina to napisze, że jednak dominuje ta sytuacja, że najpierw należy się zgłosić jakby z planami, mieć przyjęte jakby akceptację danego źródła finansowania i potem wykonywać.
Czyli pan Mieczysław się pospieszył za bardzo, tak?
No jeżeli chciał skorzystać z czystego powietrza, no to tak. Jeżeli rozlicza się w formie PIT-u z Urzędem Skarbowym, że ma jakąś tam rentę lub emeryturę, mógłby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i należałoby się w tym temacie zwrócić do Urzędu Skarbowego. Część ewentualnie tych środków by mógł odzyskać w formie ulgi termomodernizacyjnej.
Ponieważ pan Mieczysław jest od 1 marca tego roku niezdolny do samodzielnej egzystencji, a przypominam państwu, że bardzo jest po śmierci żony samotny i samotnie w tym domku mieszka, a takie jest też orzeczenie lekarza ZUS-u, może ubiegać się poza Urzędem Skarbowym także o dofinansowanie ogrzewania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i pomogę panu Mieczysławowi i w Urzędzie Skarbowym i także w MOPS-ie w Zielonej Górze złożyć takie wnioski. Oj, proszę państwa, starsi Polacy i tak w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i żyjemy, mają naprawdę dużo, dużo trudniej, bo trudno się leczyć, bo e-porada, bo trudno coś załatwić w urzędzie, bo e-urząd. Dlatego coraz mniej wierzą, albo można tak powiedzieć, mają mniej wiary w sprawiedliwość i w innych ludzi. Proszę, rozejrzyjcie się państwo wokół siebie. Może taką pomoc warto świadczyć naszym sąsiadom. Oni przecież mieszkają obok nas. Był jednym z bohaterów audycji w twojej sprawie. O jego losie informowałam przez 3 lata. Zdesperowany 85-letni człowiek, chcąc uchronić się przed spiralą długów, stawia na szali rzecz najcenniejszą – mieszkanie. Kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, nie miał nic. Bezdomny mieszkał na cudzej działce.
Było ogłoszenie w gazecie, że udziela pożyczek. No i ja zadzwoniłem do tego gościa. Zadzwoniłem i on mi odzwonił, że chętnie udzieli mi tej pożyczki i przyjedzie zobaczyć, jak ja mieszkam, nie?
Ale dlaczego pan potrzebował pożyczki?
Chciałem zrobić remont mieszkania. I jeszcze miałem zadłużenie w spółdzielni 2000 zł. I chciałem to mieszkanie sprzedać, bo to mieszkanie jest dla mnie za duże i za wysoko, na 4. piętrze. Mnie nogi bolą, nie mogę chodzić. No i chciałem mieszkanie sprzedać i kupić sobie mieszkanko niżej. Mówię, że udzieli mi pożyczki. ale mówi w zastaw, za tę pożyczkę muszę podpisać, że w razie bym mu nie spłacił, to mieszkaniem zajmie mi, nie? No zgodziłem się. Poszli mnie do notariusza. Notariuszka podsunęła, podpisałem, że sprzedałem za 85 tysięcy.
To gdzie pan ma te pieniądze?
Otrzymałem tylko 13 tysięcy, a resztę miało być później. Ja się dopiero dowiedziałem ze spółdzielni. Mnie spółdzielnia powiadomiła. Mówi, coś ty chłopie zrobił, żeś ty mieszkanie sprzedał za 85 tysięcy? Notariusza to ich było troje albo czworo nawet. Była właścicielka, która kupiła ode mnie to mieszkanie, które ja w ogóle nie znałem. I co się okazało, że to jest rodzina. Napisałem do tej pani list polecony, komu ona wypłaciła te 85 tysięcy złotych. To za jakiś czas dostałem tylko wiadomość od tego gościa, czego pan szantażujesz moją rodzinę. Ja mówię, nie szantażuję, ja się tylko grzecznie zapytałem, bo ja tych pieniędzy nie mam.
Nie występował do nas z prośbą
o pomoc
z chwilą sprzedaży mieszkania. Już nie jest naszym członkiem.
Nie wiem, na jakiej podstawie w ogóle został sporządzony akt notarialny u notariusza, ponieważ pan Oleś zwrócił się z pismem do spółdzielni w celu założenia księgi wieczystej i tylko takie zaświadczenie uzyskał ze spółdzielni. Tutaj mam dokument tego zaświadczenia. Dlaczego doszło do tej sprzedaży?
Wykorzystali moją słabość i tyle, nic więcej. Stary człowiek, stary daty. Jeszcze notariuszka się zapytała tych ludzi, a gdzie ten pan będzie mieszkał? No będzie mieszkał, będzie tam dalej mieszkał. No w końcu powiedzieli, że chcą robić remont i mieszkanie trzeba opuścić. I to mnie takie nieszczęście tu spotkało. Nie wiem, czy będę dalej mógł mówić.
Jak przyszedł akt notarialny, byłyśmy w szoku.
I zobaczyłyśmy cenę i proponowałyśmy panu Olesiowi, żeby zgłosił tę sprawę do prokuratora.
20 lutego 2014 roku pan Antoni zbywa lokal na rzecz pani G. Pani G zbywa lokal na osobę, której nazwisko rozpoczyna się na S.
Akt notarialny jest już z dnia 25 czerwca tego samego roku.
A następny akt notarialny
był? Po czterech miesiącach. 12 sierpnia i teraz jest w tej chwili tutaj z właścicielem pan Z. I to jest ostatni dokument dotyczący tego mieszkania.
I na klatkach, i na dworcu, i gdzie się dało.
Jak długo żyje pan w taki sposób?
No rok czasu. Pożyczałem, bo jak żona mi zmarła, to miałem kłopoty. Syn mi odszedł, jeden syn, drugi odszedł. Umarli, tak. Postawiłem nagrobek dla żony i dla syna. Po prostu oślepiło mnie to wszystko, nie mam pojęcia, co się ze mną stało w tym czasie.
Ale co pana oślepiło?
No obiecywali pieniądze, mieszkanie. W tej chwili nie mam nic. Co tu mam? Co jest tu na sobie?
Po trzech miesiącach dowiedziałem się, że on podpisał akt notarialny za 85 tysięcy. I też byłem w szoku. Mówię, tato, jak? Mieszkanie warte 150, a ty podpisujesz akt notarialny za 85 tysięcy? Nie, bo to nie miało tak wyglądać. To miało być tak, że oni mieli mi to w ratach spłacać, nie? Poszedłem z ojcem do tego gościa i powiedział, że on, czy tato już, no w oczy powiedział mu, że dostał te pieniądze, no. A mówię, dobrze, niech mi pan pokaże jakieś potwierdzenie, zaświadczenie tego, nie? Tato wszystko ma. No jak? A wy nie macie? Ale oni nic nie mieli. No nie ma żadnego potwierdzenia, no. Tylko tyle, że ojca jest podpis, tak? Że 85 tysięcy niby otrzymał. Ale kto je widział? No tego nie ma, no. No właśnie. No to jak można podpisać coś, czego się nie otrzymało, tatuś, no? Zmanipulowali go. Po prostu go zmanipulowali.
Co się ze mną stało, to nie mam pojęcia. Cały czas była mowa o tym, że to pożyczka. Ja nigdy o tym, o sprzedaży, oni mi nigdy nie mówili. Przychodzili do mnie do domu, ja przychodziłem tam do biura. Nigdy nie, o sprzedaży nie było mowy.
To po co podpisywałeś? Nawet to...
rozum mi odebrało, czy co, nie wiem. Tak mnie bałmucili, że podpisałem.
Zmanipulowali.
A wyszedł pan?
13 tysiąca. Bo ja nawet tego aktu notarialnego nie otrzymałem. A nie spodziewałem się, że padnę w takie oszustwo.
Mówi, że nie ma gdzie mieszkać. Ja mówię, jak chcesz, chłopie, no to mieszkaj tu se na razie, jak chcesz, nie ma gdzie mieszkać. Nie? No, bo mówi, że ma problemy tam z mieszkaniem, że go wyrolowali. I...
że został okradziony.
Został okradziony.
To on miał jakąś formę pożyczki mieć, nie? Od tych państwa, co mu zabrali to mieszkanie.
No i później mówi, okazało się, że poszedł do notariusza i tam miał umówiony termin i poszedł i później okazali mu jakieś dokumenty podpisać i się okazało, że on zamiast za te 13 czy ileś tysięcy podpisał, że zrzeka się mieszkania. To jak miałby na dworcu czy gdzieś, no to jak chciał, no to niech by tam sobie pobył, nie?
Takich naiwnych, którzy popadli w jakieś kłopoty, długi finansowe i te tak właśnie wykorzystują, nie?
Akt notarialny z 20 lutego 2014 roku, 85 tysięcy. Drugi akt notarialny jest z jaką kwotą?
100 500 zł.
A pół roku później ile?
Pół roku później to mieszkanie, proszę panią, jest sprzedane za kwotę 147 500 zł. Tak jest w akcie notarialnym.
Kancelaria notarialna. Pani przy transakcji finansowej, czyli przekazywaniu pieniędzy jest?
Różnie to bywa. Wszystko zależy od tego, jak się strony umówią.
A w tej sytuacji?
Nie przypominam sobie.
Na to mieszkanie w przeciągu pół roku podpisano 3 akty notarialne.
Trudno mi powiedzieć, czy one dalej podlegały jakiemuś obrotowi. Musiałabym po prostu to sprawdzić i potwierdzić, a to już jest objęte tajemnicą.
Idziemy na samą górę, tak? Ile lat pan tutaj mieszkał?
30. No a kto ci teraz, Antoś, udowodni to? Kto ci teraz to udowodnił?
W porządku, facet, przecież nie wiem, czy pan nie przyszedł, czy do kogoś, bo
ale nie wiedziałam nawet o tym, że ja mam sprzedać mieszkanie.
Bo to było tak z dnia na dzień, nie pan znikł, tak, no.
Chciałem tylko pożyczkę od nich wziąć, nic więcej.
To jest taka właśnie naiwność twoja. No. Taka dobroć człowieka, który zaufa komuś. Wie pan, my się nie znamy my się znamy od początku do 80 roku, a wcześniej robiliśmy w nafcie. No. Ja go woziłem, kurde, go mam gaśnicę naprawiał, no, a ja go woziłem. Wszystkim zawsze pomagał, tylko sobie nie pomógł.
Idziemy, bo ja już nie mogę. Już dłużej być. No nie mogę.
No nie może, człowiek jest załamany, no.
Tak się dać, no.
Masakra.
Dał się nabrać, no co zrobił?
Halo?
Halo, dzień dobry.
Tak, słucham panią.
Pan Antoni Oleś twierdzi, że przez państwa został oszukany i u notariusza otrzymał 13 tysięcy zamiast 85 tysięcy.
Ale to, proszę panią, to jest bzdura.
A kiedy będziemy się mogli spotkać?
Proszę panią, w ogóle.
Sprawa pana Antoniego trafiła do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Oczywiście tam występuje syn i na pewno wielu z państwa zadawało pytanie, dlaczego syn go nie przyjął pod swój dach, ponieważ syn w wyniku całej tej sytuacji także stał się człowiekiem bezdomnym. W każdym razie po trafieniu tej sprawy do Sądu Okręgowego pana Antoniego reprezentowała pro bono, za co jej bardzo dziękuję, mecenas Aleksandra Kwietniowska. Trwała 3 lata.
Troszeczkę czasu rzeczywiście już upłynęło od momentu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy. Sąd Okręgowy uznał, że mój klient został doprowadzony do przymusowego położenia, doszło do wyzysku ze strony przeciwnika naszego procesowego i częściowo, nie w całości, ale w dużej części uwzględnił roszczenie pana Antoniego, zasądzając na jego rzecz odpowiednią kwotę.
20 czerwca 2018 roku w Zielonej Górze sprawę z powództwa Antoniego Olesia zmienił zawartą w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w ten sposób, że zwiększył należne powodowi z tytułu wskazanej umowy świadczenie z kwoty 85 tysięcy do kwoty 130 tysięcy i z tego tytułu zasądził od pozwanej Ireny G. na rzecz pana Antoniego kwotę 45 tysięcy. Chodzi mi o te pieniądze. Czy pan Antoni otrzymał 45 tysięcy?
Nie otrzymał tych pieniędzy, panie doktor, ponieważ druga strona ten wyrok zaskarżyła. Również w tym zakresie dotyczącym tych zasądzonej należności. Oni w całości się z tym wyrokiem nie zgodzili.
Odwołała się tamta strona i pani także się odwołała od tego wyroku.
I sąd apelacyjny w Poznaniu, rozpoznając tą apelację, zmienił ten wyrok całkowicie na niekorzyść pana Antoniego.
Dlaczego?
Oddalając jego powództwo w całości, uznając, że tutaj nie doszło do wyzysku. Że pan Antoni, cytując uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, nie sposób przyjąć, aby powód znajdował się w przymusowym położeniu, był niedołężny lub niedoświadczony. Biorąc pod uwagę, że na tym opierało się powództwo, na tej konstrukcji prawnej dotyczącej ceny, którą uzyskał, miał uzyskać, ponieważ on, mój klient twierdzi, że tych pieniędzy nigdy nie otrzymał, nawet notariusza. Różnicy pomiędzy wartością tego lokalu, a ceną, która była widniała w akcie notarialnym.
I z czym został pan Antoni w takim razie?
Ale bez kosztów.
Czyli dobrze, że to mieszkanko malutkie jak łupinka orzecha zostało w pewnym momencie dla pana Olesia w trakcie tych kilku audycji w twojej sprawie mu przyznane, bo zostałby nie wiem gdzie.
No muszę przyznać, że tutaj to, że pani redaktor tutaj zadziałała w tej sprawie, na pewno uratowało go przed niechybnie, przed być może no nie tylko utratą zdrowia, ale nawet życia. W przypadku osoby bezdomnej w jego wieku, w jego położeniu, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Problem w tej sprawie polegał na tym, że rozstrzygnięcie sądu dotyczące tej kwoty 405 tysięcy złotych zablokowało nam drogę do kasacji. Do skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym. Poza tym sąd apelacyjny zmienił ustalenia faktyczne, a od ustaleń faktycznych również nie możemy odwoływać się do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy rozpatruje tylko kwestie prawa materialnego i prawa procesowego.
Często słyszę, że wyroków sądów się nie komentuje, ale jednak są takie sprawy bardzo wrażliwe.
Nie mogę komentować tych rozstrzygnięć w tym sensie, że krytykować ich. Jedynym drogą krytyki i rozstrzygnięcia jest przysługujący środek zaskarżenia. Tutaj takiego środka zaskarżenia nie mam.
Już nic nie ma, tak? Mogę kasacji powiedzieć, nie ma,
mogę powiedzieć,
nie ma.
Że na pewno bardzo mocno zaangażowaliśmy się w tą sprawę. Głęboko wierzymy w to, że ten klient został pokrzywdzony. No i czasami też na naszej drodze zawodowej spotykamy się z sytuacjami, kiedy nie udaje nam się wykazać tych okoliczności, które dla naszego klienta są korzystne. Być może znajdą się jeszcze takie okoliczności, które pozwolą na jakiekolwiek środki zaskarżenia typu wznowienie postępowania, ale na chwilę obecną akta sobie spoczywają już w archiwum kancelarii i wrócę sobie do nich ponownie i przyjrzę się pod kątem możliwości zadziałania jeszcze w tej sprawie.
Ja mam przed sobą, jeżeli pani pozwoli, uzasadnienie sądu okręgowego jeszcze przed apelacją, w którymż to uzasadnieniu czytam, że po analizie wszystkich okoliczności w sprawie sąd, powołując się na stanowisko orzecznictwa i doktryny w zakresie interpretacji pojęcia niedoświadczenia, stwierdził, że w okolicznościach niniejszej sprawy można przyjąć, że powód rzeczywiście był osobą niedoświadczoną w kwestiach prawnych oraz dotyczących zarządzania finansami, co wykorzystane zostało przez stronę pozwaną. Jedno zdanie i tyle znaczeń, prawda?
To też jest tak, że sąd okręgowy miał możliwość wysłuchania pana powoda, zobaczenia tego naocznie, jak on się zachowuje, jak on się wypowiada, jak on formułuje swoje wypowiedzi. I na tej ocenie przedstawił taką, a nie inną swoją argumentację w sprawie. Sąd apelacyjny badał tę sprawę na podstawie dokumentów. I na podstawie dokumentów prawnicy w instancji odwoławczej doszli do wniosku, że tutaj nie można przyjąć tego wyzysku.
No i tak, sprawa została zakończona bez możliwości kasacji. Z nadzieją oczywiście jestem, że może coś się jeszcze uda w przyszłości zrobić dla pana Antoniego. A sprawy pani Teresy toczą się przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Zielonej Górze. Pierwsza wokanda, można powiedzieć, pierwsze wokandy miały już miejsce. To, proszę państwa, bulwersująca sprawa rodzinna ze spadkiem w tle.
Widziałam testament i w tym testamencie pisała, że on dostaje domek letniskowy w Józefowie, ona dostaje to mieszkanie z całym wyposażeniem. Było napisane, że uważa, że sprawiedliwie podzieliła majątek, żeby nie było między nimi kłótni. A to, że ją wyrzucili, no to byłam w szoku, bo jakim cudem to się stało i w którym momencie?
Mieszkałam z mamą w 2015 roku. Jeszcze jak tato żył, to pomysł był taki, że ja tutaj zostanę z którymś z rodziców, który przeżyje. Będę się nim opiekować. W każdym razie od czerwca 2016 roku to zaczęła się. To taka tragedia, no. Przepraszam. Po niespełna dwóch latach.
Może wody, pani Teresa, proszę.
To mama nie dość, że schudła ponad 30 kilogramów, to tej łydki na prawej nodze nie miała. Dwa razy w tygodniu, w 18-19 roku, przychodziła pielęgniarka. Natomiast już takie leżenie, to był rok 2019.
Początek tego roku, tak?
Tak, luty. Brat przychodził i pomagał mi w tym sensie dźwignąć mamę.
Teraz,
tak. A przedtem to tak, na obiadki. Do czasu, aż jego córka urodziła pierwsze dziecko, do października. Poniedziałek, środa, piątek obiady u nas tutaj. Żeby mnie ktoś wtedy zapytał przy tych obiadkach: Teresa, w czym ci pomóc? Jak ty się czujesz? Nigdy nic. Żeby ktoś zebrał naczynia z stołu. Leć na taręciu, mama, leć skarbie, zrób kawę, przynieś ciasto czy coś. Ja byłam taka, wynieś, pozamiataj. Ale ponieważ mój brat przygotowuje te całe papiery do profesury tej, nazwijmy, belwederskiej, i mnie zależało na tym, żeby on w spokoju to sobie robił, ponieważ ja do habilitacji nie przystąpiłam tam z różnych względów, to bardzo mi zależało, żeby chociaż on. I teraz jest tak, lekarz wezwał mnie, prowadzący mamę, i powiedział: proszę pani, pani mama się nie nadaje do opieki w warunkach domowych, bo była transfuzja krwi, bo było ściąganie wody z płuc, no i w ogóle nie można się wkuć w żadną żyłę, bo te naczynia pękają. Tak mi powiedział: proszę pani, ja wszczynam procedurę przekazania pacjentki do zakładu opiekuńczo-leczniczego. I wtedy między 12 marca a 15 kwietnia, ten miesiąc, kiedy mama jest tutaj w domu, i tu się zdarzył cud. Przychodziła Paulinka już z zaawansowanej drugiej ciąży.
Wnuczka
mojego brata, córka. Po czasie ja widzę, że to był teatr.
Tam potrafiłam być dwa razy w tygodniu, bo ja naprzeciwko pracowałam. Ja w ogóle tej wnuczki nie znam. Przez tyle lat, co tam chodziłam, to nigdy nie widziałam, żeby ona chociaż raz została.
15 kwietnia miejsce się zwolniło i kazała pani następnego dnia, czyli 16 kwietnia we wtorek, przywieźć pacjentkę. No to zaczyna się to pakowanie, zawozimy z bratem mamę.
Bo pani nie jeździ samochodem.
Ja nie mam w ogóle samochodu. Zaszło dziwne zjawisko, ja przestałam istnieć. Pierwszy, drugi, trzeci dzień jest cisza, a ja do mamy dzwonię i mama mi mówi: wiesz, była Paulina, był Mariusz. Mhm. To napisałam takiego SMS-a. Może mógłby mnie ktoś zabrać, skoro jeździcie codziennie do mamy. Przy czym raz byłam z moją przyjaciółką, dzień po mamy imieninach 24 czerwca, to mnie nie wzięli, no ale mama nie odbierała już nic. Nie mówiła i nie,
leżała cały
kontakt,
czas.
Kontakt zerowy.
Ja z nią pojechałam do tego Świebodzina. Ja z nią byłam. Miała pozawijane ręce, miała pozawijane nogi, chuda, przebłyski takie, otwierała oczy, ale to był taki mętny wzrok. Ja do niej mówiłam, nie, że mówię, chyba ta twoja mama już długo nie pożyje. Nie.
Czułam, że coś się wokół mnie dzieje i nie wiedziałam co. A tu teraz się okazuje, wszyscy mi dookoła mówią: no jak to, no urabiali babcię. Mama umarła 6 lipca. 8 lipca w poniedziałek z bratem umawiamy się i jeździmy pozałatwiać formalności pogrzebowe. I przychodzę do domu, wszystko pozałatwialiśmy, te sprawy pogrzebowe, i zastaję w skrzynce awizo na mamy imię. Poszłam tutaj na tę pocztę, przychodzę z tym do domu, tu pod drzwiami otwieram i zbaraniałam. Wyciąg z ksiąg wieczystych, że właścicielką tego mieszkania jest Paulina, czyli wnuczka mamy.
Paulina?
Grażyna Walkowiak, mogę z panią porozmawiać?
Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Ale co się stało? W jakiej sprawie?
W sprawie opieki nad babcią.
Aha, to ja nie jestem zainteresowana. To wszystko będzie w sądzie.
Poprosiła mnie, żebyśmy jeszcze raz pojechały do tego Świebodzina, już po pogrzebie, i zapytały się, czy tam ktoś był z urzędników. No to jej powiedziały tam panie oddziałowe, że nikogo takiego nie było.
Zakład opiekuńczo-leczniczy w Świebodzinie.
Pani na początku pobytu fajnie z nami współpracowała.
Chodziła sama?
Sama nie. Na pewno pani Marianna wymagała opieki osób drugich i opieki całodobowej.
Pani Marianna, trafiając do waszego oddziału, miała 91 lat. 31 maja, pani kierownik, syn składa wniosek o wyrażenie zgody na zabranie matki poza oddział w dniach 7-10 czerwca. Syn nie uzyskał zgody lekarza na to, aby zabrać matkę poza oddział.
Na pewno po badaniu lekarskim były przeciwwskazania do wyrażenia zgody na przepustkę poza teren szpitala, czy taką domową przepustkę.
I 11 czerwca zabiera swoją mamę między 15.40 a 16.40.
Są to godziny popołudniowe. Ja pracuję do 14.35, więc tutaj cały precedens czy procedura wyjścia na spacer, bo nazwijmy to spacerem po terenie szpitala, odbywał się w godzinach, kiedy mnie już
nie było.
Na wózku? Na pewno była wózkowana.
Notariusz otwarte. Kojarzy pani panią Mariannę?
Nie kojarzę pani Marianny, a jedyne, co mogę pani powiedzieć, to, że gdybym miała jakiekolwiek wątpliwości co do stanu pani i jej możliwości zawarcia umowy i składania oświadczeń, to bym odmówiła dokonania czynności. To jest wszystko, co mogę pani powiedzieć.
I to się, proszę pani, działo 11 czerwca między 15.40 a 16.40. Natomiast wniosek o zmianę danych właściciela w księdze wieczystej wpłynął tego samego dnia o godzinie 17.53.
Wszystkie akty notarialne są rejestrowane w tym samym dniu, w którym zostały sporządzone.
Ja tylko po prostu przyszłam z jednym pytaniem, takim ludzkim. Bo przecież wy też macie swoje dyżury, mówicie o swojej pracy raz w roku, rozmawiacie, wtedy nie ma tajemnicy zawodowej. Czy po prostu ta kobieta nadawała się do złożenia podpisu w danym dniu?
Nadawała się, bo gdyby się nie nadawała, to po raz trzeci powtarzam, nie zrobiłabym tej czynności. Nigdy nie robię czynności z osobami, które do tego się nie klasyfikują.
W tym czerwcu to ona była niekontaktowa. No a teraz wojna.
Przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze toczą się dwie sprawy. Jedna sprawa o spadek i druga sprawa o odwołanie dożywocia.
Teraz oczywiście możliwości wyznaczania częstych terminów rozpraw są ograniczone z uwagi na panujący stan epidemii, tak, i pandemii wirusa. Natomiast postępowanie dowodowe i jego czas trwania jest uzależnione na pewno od tego, czy sąd dopuści dowód z opinii biegłych. Jak długo ci biegli będą tą opinię wydawali w sprawie. Taki wniosek złożyłam w pozwie. Ten wniosek jest bardzo istotny w tej sprawie, ale sąd jeszcze go nie rozpoznawał.
Jedne sprawy, proszę państwa, się kończą, drugie trwają, inne rozpoczynają. Pytają mnie państwo przez różne komunikatory, kiedy wrócę do sprawy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów w Zielonej Górze. Wrócę na pewno, bo zawsze wracam do swoich bohaterów i do spraw poruszanych w audycji w twojej sprawie. Tym bardziej, że sprawa tego domu, zarządzania, opieki medycznej według wielu opinii była porażająca. Tymczasem czekam na pierwsze wyniki śledztwa sprawy, którą przejęła prokuratura okręgowa w Zielonej Górze. Przypomnę także, że śledztwo prowadzone jest w kierunku podejrzenia narażenia pensjonariuszy DPS na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nieumyślnego spowodowania zgonu mieszkańców domu. To jest artykuł 160 i 155 Kodeksu Karnego. Grażyna Walkowiak, dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w twojej sprawie.